Bagna lubię
Ja
generalnie.
też bagna lubię, tylko ze zdziwieniem odnotowałem, że drugi dzień lutego to Międzynarodowy Dzień Bagien i pomyślałem sobie, dlaczego w lutym bagna mają swoje święto, ale doczytałem w internecie, wujek Google podpowiedział, że to właśnie 2 lutego w 71 roku, w zeszłym wieku podpisano umowę, międzynarodową umowę dotyczącą ochrony bagien, to było nad Morzem Czarnym. O.
O, proszę.
Ale dziś z dr Pauliną Ciuklińską będziemy mówili o znacznie, znacznie bliższych bagnach.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Jak to można zakochać się w bagnach?
No, bo bagna są piękne. Bagna są bardzo piękne, zwłaszcza na przykład w czerwcu, kiedy kwitną wełnianki i kiedy całe torfowisko jest białe. Znaczy w zasadzie nie kwitną, to już są owocki. Białe.
Ale bagna to tylko kłopot, to tylko komarzyska, to tylko jakieś muchy. Jakieś świństwa latające
no właśnie i tak
cokolwiek
powiedzieć.
Brzydko pachnąca woda. Tak one są odbierane bardzo często.
Że taką definicją prostą torfowiska, bo mówiąc bagna, generalnie u nas w Polsce pod pojęciem bagna rozumiemy torfowiska.
Jest jeszcze bardzo ładne słowo mokradła.
Mokradła, czyli wetlands, to generalnie są wszystkie typy ekosystemów podmokłych na świecie, łącznie z lasami mangrowymi, a torfowiska, czyli to, co mamy na przykład w Polsce czy w północnej Europie, to są ekosystemy, gdzie powstaje pokład torfu. Natomiast bardzo praktyczna definicja ludzi, którzy chodzą po bagnach, jak rozpoznać, że się jest na torfowisku. Wody na powierzchni nie widać, natomiast w butach jest mokro i są komary. I wtedy jesteśmy pewni, że jesteśmy na torfowisku.
I jak to można pokochać, pani Paulino?
Dla mnie, to znaczy moje osobiste odczucie, dlaczego ja się w ogóle zajęłam torfowiskami, to jest taki element jakby żywcem przeniesiony z krajobrazu skandynawskiego.
Albo z opowieści fantazy.
No też, tak. Martwe bagna, inne komarowe bagna, oczywiście, jasne. Przede wszystkim jest kompletnie, jak się wchodzi na torfowisko z innego typu, z innego układu, z lasu, gdzieś to nagle okazuje się, że tam... To jest zupełnie inna bajka, tak? Inna roślinność, inny zapach, tak? Inne owady, inne stworzenia. No, torfowiska są po prostu inne, są bardzo ciekawe.
Cały czas przez ludzi mało cenione, cały czas przez ludzi, to jeżeli chodzi o ten torf, wykorzystywane, prawda?
Prawda jest taka, powiem, może to zabrzmi cynicznie, ale w gospodarce człowieka żywe torfowisko jest do szczęścia zupełnie niepotrzebne, wręcz powiedziałabym, że jest zbędne, ponieważ jest gruntem, na którym się nie da nic uprawiać, bo jest za mokro, wybudować tam się nic nie da, drogi przeprowadzić się nie da, no więc do czego to ma służyć? Jeszcze w dawnych czasach szanowano torfowiska z tego względu, że one stanowiły pewną barierę ochronną przed na przykład wrogimi wojskami. Bo jak z końmi, taborami, ze wszystkim przez takie torfowisko przejechać? No nie da się. Natomiast generalnie człowiek, odkąd tak naprawdę zabrakło mu miejsca do rozwoju gospodarczego, do budowy, że tak powiem, infrastruktury wszelakiej, po wycinaniu lasów, to się zaczął zwracać ku tym torfowiskom, bo to takie dosyć duże były tereny niewykorzystane. No i okazało się, że niektóre typy torfowisk można osuszyć i na przykład tam skutecznie prowadzić uprawy, a z kolei inne dostarczały torfu, czyli materiału opałowego przede wszystkim. Tak? W tej chwili dla celów opałowych to się go wykorzystuje w niewielkim stopniu, głównie w takich krajach, gdzie jest ta tradycja jednak opalania torfem, czyli na przykład Irlandia, czy w Skandynawii, na przykład w Szwecji jest jedno torfowisko eksploatowane wyłącznie na przykład dla celów opalania miasta Uppsala.
U nas było podobnie w okolicach Słupska, w okolicach Łeby, na terenach Słowińców.
W zasadzie północna Polska, pobrzeże kaszubskie, to jest ten teren, gdzie mamy, znaczy gdzie były największe torfowiska typu wysokiego w Polsce. I które to tereny już chyba w XVI, na początku XVII wieku tam osiedlili się Holendrzy, którzy zaczęli meliorować te torfowiska, odwadniać, no i potem eksploatować. Poza samym wydobyciem torfu, to co szkodzi tak naprawdę torfowisku, które jest ekosystemem zależnym od wody i które musi być mocno uwodnione, to jest osuszanie. Szczątki roślinne, które w torfowisku nie są w stanie się rozłożyć, zamieniają się w torf, czyli one są trochę jak mumie roślin, których coraz wyższe podkłady się odkładają.
Ten proces odbywa się bardzo, ale to bardzo wolno. Gdzieś wyczytałem, nie wiem czy to prawda, ale że w ciągu roku przybywa tylko zaledwie 1 mm torfowiska.
W dobrych warunkach tak. W dobrych warunkach na torfowisku wysokim około milimetra torfu jest w stanie rocznie przybyć, więc jeżeli sobie wyobrazimy w tym momencie, że na przykład eksploatując torfowisko w zdobywamy około metra rocznie, to możemy wiedzieć, ile lat tego torfowiska niszczymy, ile lat przerastania torfowiska niszczymy.
Ten metr to jest 1000 lat.
Tak, to jest 1000 lat. A przy okazji tego wydobycia ucieka nam też pewna część, że tak powiem, historii ekosystemu, ponieważ te szczątki organiczne, które są w torfie, słabo rozłożone. Jeżeli na przykład zrobimy odwiert kilkumetrowy w torfie i wydobędziemy coś, jakiś fragment rośliny, który powiedzmy pochodzi no z tam 1000 lat po ostatnim zlodowaceniu, to jesteśmy w stanie co do gatunku ją oznaczyć, bo one są tak dobrze zachowane. Czyli tak naprawdę cała historia tego miejsca jest zapisana w torfie. Mało tego, w torfie się zapisuje też historia okolicy, ponieważ tam wszelkie pyłki roślin, które rosną naokoło, też w torfie są deponowane, też nie ulegają rozkładowi i można je oznaczyć po paru tysiącach lat i na przykład wiedzieć, że w okolicy były lasy. Albo jeżeli mamy potem jakąś nieciągłość tych osadów pyłkowych, no to wiemy, że ktoś te lasy prawdopodobnie wyciął. Pojawiały się pyłki na przykład roślin związanych z bytowaniem człowieka, zbóż, innych roślin uprawnych. Ja nie jestem paleoekologiem, ale to jest bardzo ciekawa sprawa, też związana z torfowiskami.
A dla mnie bardzo ciekawą sprawą jest to, że rozmawiam z panią doktor, która sadzi rosiczki na torfowiskach.
A, rosiczki też, ale przede wszystkim torfowcy. Tak, przede wszystkim torfowcy.
Rosiczki są bardziej medialne.
Rosiczki są bardziej medialne, to prawda, ponieważ rosiczki część związków organicznych potrzebnych do życia pobierają ze zwierząt, z much, z innych bezkręgowców. A to dlatego, że na torfowisku dostępna ilość biogenów, czyli tych związków odżywczych potrzebnych roślinom, jest bardzo niewielka.
No i mamy rośliny owadożerne.
I mamy rośliny tak naprawdę mięsożerne, one się nazywają, a nie owadożerne, ponieważ żywią się incieniami, często innymi zwierzętami, które nie są owadami.
No i piękne zdjęcia widziałem w internecie, gdy pani sadzi tam z towarzystwem te rosiczki i torfowce, ale tak naprawdę chodzi o wielki, wielki projekt, ogromny projekt, no właśnie zachowania, odtworzenia roślinności torfowej i torfowiska.
Tak, w zasadzie to nie jest jeden projekt, tylko to jest już kilka projektów prowadzonych w Katedrze Taksonomii Roślin Ochrony Przyrody Uniwersytetu, między innymi przy pomocy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i innych organizacji staramy się odtworzyć jedno ze zniszczonych torfowisk. To jest naprawdę, no projekt jest ogromny, tak?
A te rosiczki i te torfowce to wyhodowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym?
Rosiczki, na razie tak, rosiczki zostały wyhodowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i to był osobny projekt, bo chcieliśmy zobaczyć, czy rosiczki z nasion zebranych na konkretnym torfowisku, jeżeli zostaną wyhodowane z tych nasion w warunkach laboratoryjnych młode osobniki, to czy one są w stanie przyjąć się w warunkach naturalnych. Chodzi nam o to, gatunki z rodzaju Drosera, czyli rosiczka, są zagrożone w Polsce, żeby mieć możliwość posiadania tak zwanego banku genów w postaci nasion, na wypadek, gdyby jakieś populacje uległy zniszczeniu. I jeżeli będziemy pewni, że z takich nasion w laboratorium da się wyhodować osobniki, które potem w naturze sobie dadzą radę, no to będziemy pewni tego, że możemy gdzieś te zasoby profilaktycznie, że tak powiem, na czarną godzinę trzymać. O tak.
I co z tymi pani sadzonkami?
No,
przyjmują się, rosną?
Przyjmują się. Co prawda często lokalni ludzie z ciekawości niszczą oznakowania poletek i potem bardzo ciężko jest nam to odnaleźć, ale myślę, że na pewno rosną. Znaczy, część znaleźliśmy, nawet jeden dosyć rzadki gatunek nam się udało, Drosera anglika. Mamy znalezione osobniki, które zostały posadzone, rozmnożyły się wegetatywnie, znaczy pomnożyły się wegetatywnie, czyli dały początek nowym małym roślinkom i kwitną i owocują.
A na czym polega ten projekt, czy tych kilka projektów ochrony bagien, mokradeł, terenów podmokłych?
Projekt związany z rosiczkami jest to ochrona gatunkowa konkretnych gatunków, natomiast pozostałe projekty są związane z renaturalizacją, czy też restytucją całych torfowisk jako układów ekologicznych. To są torfowiska zniszczone przez wydobycie torfu i przez meliorację. I na takich torfowiskach proces torfotwórczy przestaje istnieć. Te gatunki roślin, głównie mchy torfowce, w warunkach odwodnienia one tam po prostu nie mogą rosnąć, bo one wymagają bardzo wilgotnego podłoża.
Postanowiono sytuację odwrócić, czyli torfowiska nawodnić, z powrotem nawodnić.
Tak, pierwszym...
Nie, czy jest na to jakaś nazwa? Odmeliorować?
Nie, to jest po prostu przywracanie naturalnych, czy też zbliżonych do naturalnych warunków wodnych. I z reguły w naszych warunkach jest to pierwsza czynność, którą się wykonuje, jeżeli chcemy spowodować, żeby torfowisko zaczęło na nowo funkcjonować. To głównym czynnikiem ekologicznym na torfowisku jest woda. Jeżeli zablokujemy odpływ wody, najczęściej robi się to przez budowanie systemu zastawek różnego rodzaju, mogą to być przegrody, nie wiem, kamienne, ziemne czy też drewniane. Możemy potem myśleć o innych czynnościach, czyli na przykład na takich powierzchniach, gdzie następowało wydobycie torfu metodą frezerową, czyli taką bardzo nowoczesną, która wymaga bardzo głębokich odwodnień, ponieważ torf jest potem ściągany przez ciężkie maszyny, które muszą jeździć po generalnie suchym podłożu. To polega na tym, że są ściągane kolejne warstwy dosyć cienkie torfu, potem są frezowane, czyli mielone, zostawiane do przeschnięcia i zbierane. Jeżeli taka eksploatacja miała miejsce, jeżeli torfowisko nie zostanie od razu nawodnione, to tam żadna roślinność się nie osiedli.
Słyszałem nawet, że na tych dobrze nawodnionych torfowiskach to nie ma żadnej roślinności przez 20 lat po wydobyciu.
Przede wszystkim nie wracają mchy torfowce. Na tej powierzchni, którą my się zajmujemy, na torfowisku Czarne Bagna pod Lęborkiem, po 20 paru latach od zakończenia wydobycia, a wydobycie trwało tylko rok chyba, nie było ani jednego torfowca i w zasadzie nie było żadnych roślin torfotwórczych. Tam na powierzchni 13 hektarów mieliśmy pojedyncze osobniki wrzosu, trochę sosny i praktycznie to wszystko. Także było to gołe pole, gdzie w środku rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000 nic nie rosło. Projekt tak naprawdę natchnęła nas metodyka kanadyjska. Tam jest taki duży zespół w Kanadzie kierowany przez panią Lynn Rochefort. Zajmuje się odtwarzaniem zniszczonych przez eksploatację torfowisk na terenie Kanady. I generalnie polega to na tym, że po poprawie warunków wodnych trzeba usunąć trochę jeszcze tego zmulszałego torfu z powierzchni i następnie wprowadzić tam w jakiś sposób takie fragmenty roślin, które dają początek nowym osobnikom, roślin torfotwórczych, głównie torfowców. Torfowce są bardzo specyficzne mchy.
Tu potrzebna jest nam właśnie dygresja, bo jak ludzie znają rosiczki, to z pewnością ktoś może nie znać naszych słuchaczy torfowców.
Torfowce są to bardzo specyficzne mchy i jeżeli wejdziemy na torfowisko wysokie, to chodzimy praktycznie po dywanie tych torfowców, różnych gatunków, w Polsce 36 gatunków. Tak naprawdę podłoże na torfowisku wysokim to zarówno podłoże glebowe, czyli torf, jak i ta pierwsza warstwa roślinności, to wszystko są mchy torfowce. Przysłowiowo chłoną wodę jak gąbka, ponieważ posiadają specjalne komórki, w których magazynowane są duże ilości wody, więc tak naprawdę torfowisko porośnięte torfowcami, w którym pokład torfu budowany jest głównie z mchów torfowców, to jest czymś w rodzaju gąbki nasiąkniętej wodą. Pojemność takiego torfowiska wodna wysokiego to może być nawet 95%, czyli praktycznie ma prawie tyle wody torfowisko, ile zbiornik wodny. Czego nie widać. Dopiero jak się tym butem wdepnie, to się zobaczy.
I musimy kończyć niestety naszą rozmowę, to ja na zakończenie zapytam. Oto, czy pani jest optymistką, że te działania spowodują odtworzenie tych miejsc torfowych?
No jestem jak najbardziej optymistką, bo w tej chwili widzimy na przykład, że na tych poletkach na Czarnym Bagnie, tam gdzie nie rosło nic, tam mamy w tej chwili praktycznie pokrywę mszystą plus gatunki roślin naczyniowych typowe dla torfowisk. Dla torfowisk wysokich, dla torfowisk przejściowych. Także warstwa roślinności torfotwórczej powoli ulega odtworzeniu. A co ważniejsze jeszcze, ponieważ tam w ramach innego projektu badamy emisję dwutlenku węgla, akumulacja węgla, czyli pochłanianie dwutlenku węgla, przerasta jego wydzielanie się z torfowiska. Co znaczy, jest to pewna przesłanka do tego, że być może nastąpi z powrotem wznowienie procesu torfotwórczego, czyli zacznie się z powrotem akumulować torf i nasze torfowisko odżyje. Na terenie Europy Zachodniej, na terenie Kanady mają dłuższe doświadczenie i to się udaje. A druga rzecz to, że nasze torfowiska są włączone w duże systemy melioracyjne, dolin rzecznych na przykład, i że jest dosyć ciężko je nawodnić z powrotem. Ja ale jesteśmy
trzymam kciuki za te wszystkie prace, dlatego że myślę sobie, że dobrze byłoby się otaczać takim światem, który jest światem, jak powiedzieliśmy, jak z filmu fantasy, światem bajkowym.
No, ale rzeczywiście, takie torfowisko wprowadza nam różnorodność w krajobrazie. Krajobraz przestaje być monotonny, no i jest to piękne, jeżeli mamy mozaikę różnych układów, a nie monotonny, jednorodny krajobraz.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem była dr Paulina Ćwiklińska, Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.